Widzicie, dlaczego dobra nowina jest taką dobrą nowiną, a tak słabo jest przyjmowana przez tych, którzy jej nie znają? Czy to jest wina Pana Boga? Tak czy nie? Nie. Okej, dobra. Czy myślicie, że to jest przede wszystkim wina tych ludzi, którzy nie chcą o niej słyszeć? Szczerze.
Nie.
O, nie, no dobrze. I tutaj, Agnieszka, masz rację, bo to jest przede wszystkim nasza wina jako Kościoła. Znacie to powiedzonko, mówiłem je na wyjeździe, że to, co robisz, krzyczy tak głośno, że nie słyszę tego, co mówisz. Tak? Słyszeliście kiedyś? To, co robisz, krzyczy tak głośno, że nie słyszę tego, co mówisz. My jako Kościół często głosimy dobrą nowinę, ale nasze życie krzyczy tak głośno odrębne przesłanie, że ludzi nie obchodzi to, co my mówimy, bo widzą, że Kościół pomiędzy tym, co głosi, a tym, jak żyje, jest bardzo duża przepaść. I właśnie dlatego, tak jak jest w tym kredo apostolskim, jak co niedzielę wyznajemy, jak dzisiaj będziemy wyznawać, kiedy mówimy wierzę w Boga, Ojca, wierzę w Boga Jezusa Chrystusa, wierzę w Boga Ducha Świętego, wierzę w Kościół powszechny. Tak, to dzisiejsze czasy tutaj taką grubą kreską to oddzielają i mówią, tak, ja wierzę w Boga, ale ja już nie wierzę w Kościół. Natomiast dla pierwszych chrześcijan i dla chrześcijan przez duże C, można by powiedzieć, nie możemy powiedzieć, że wierzę w Boga, nie wierzę w Kościół, ponieważ tutaj na ziemi, kiedy Pan Jezus odszedł do nieba, to Kościół Jezusa Chrystusa, ciało Jezusa Chrystusa w najpełniejszy sposób daje możliwość spotkania żywego Boga, a tym najważniejszym kanałem, przez które Bóg przychodzi do twojego życia, to jest głoszone słowo w kazaniu. Chrystus przychodzi do ciebie i spotykasz się z Nim przede wszystkim wtedy, kiedy gromadzisz się w Kościół z innymi wierzącymi i siedzisz i w atmosferze uwielbienia jest głoszone słowo, którego końcem i treścią jest Chrystus. I tutaj Duch Święty jest najbardziej aktywny. Dlatego jest to najważniejsze nasze spotkanie w tygodniu i my powinniśmy robić wszystko, żeby nasze życie odzwierciedlało to, o czym tutaj mówimy. I widzicie, powstał problem, choć ogólnie list do Filipian jest bardzo radosny, optymistyczny, jest tam pewien problem. Są dwie panie, które mają bardzo duży wpływ w Kościele. Jedna ma na imię Ewodia, druga ma na imię Syntycha. Myślę, że to nie jest dobry sposób, żeby naśladować Słowo Boże, jeśli chodzi o nazewnictwo tych akurat imion dla twoich dzieci, bo będą może złe na ciebie później. Ale te akurat panie miały tak na imię. I one były bardzo oddane w służbie Ewangelii. I to możecie przeczytać w 4 rozdziale tego listu, w 2 wersecie, kiedy święty Paweł mówi, upominam Ewodię i upominam Syntychę, żeby były jednomyślne w Panu. Ale ten klimat tego braku jednomyślności, on na całą wspólnotę rozlał się. I dlatego, kiedy czytaliśmy ten fragment, Karolina, gdybyśmy mogli wrócić jeszcze dalej, to widzicie, Paweł mówi tak, nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To nie znaczy, że ty masz się poniżać, że ty masz źle o sobie myśleć, ponieważ my jesteśmy Bożymi dziećmi, odkupionymi, ale tym bardziej, im bardziej twoja pozycja w Jezusie Chrystusie jest ugruntowana, tym bardziej nie musisz udowadniać tego. I tym bardziej możesz być sługą innych ludzi i stawiać ich za wyżej stojących od siebie. I dalej, niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I my to wszystko sumujemy w tym stwierdzeniu, które często tutaj w Kościele pada, jakim? Moje życie za twoje życie. A czym jest antyewangelia? Twoje życie za moje życie, czyli używam mojego męża, używam Kościoła, używam moich przyjaciół, używam Pana Boga, żeby mi było dobrze, żebym ja miał błogosławieństwo, żebym ja odniósł sukces. I kiedy przychodzi czas, żeby coś stracić w życiu, to nie potrafimy rozpoznać w tym Bożego błogosławieństwa. Mało tego, nie potrafimy rozpoznać w tym łaski od Pana, w której Bóg daje nam łaskę, żebyśmy dla Niego cierpieli. I w tej chwili, jeśli jest to dla Ciebie dziwne stwierdzenie, to chcę Ci powiedzieć, że cytuję końcówkę pierwszego listu do Filipian. Że to jest łaska Boża, że kiedy widzimy Jezusa Chrystusa, kiedy daje nam szansę, żebyśmy ofiarowali nasze życie za innych, dla ich odkupienia, tak jak Chrystus, tutaj widzimy i co tydzień podchodzimy i widzisz ciało Chrystusa złamane za Ciebie, krew Chrystusa przelana za Ciebie. I kiedy Duch Święty przy tym Słowie, bo to, co mówimy, to jest nic innego jak czyste Boże Słowo. Czy wiecie, że cały ten stół, ta komunia, ten ołtarz, czy ten stół pański, on ma moc nie dlatego, że to jakaś magia się dzieje, ale dlatego, że my nad nim wypowiadamy Boże Słowo? I właśnie dlatego tutaj jest Duch Święty. A nie dlatego, że to jest coś magicznego. I widzicie, i Paweł uderza w tą postawę. Bo Filipianie wiedzą, że ten sposób życia, jeśli ty i ja jesteśmy szczerzy, to my widzimy jedno, jest on niemożliwy dla nas. Bo tak jak Luther powiedział, jak wiele razy mówię, że on zauważył, że nawet kiedy ukrył się w klasztorze, to wciąż te dobre uczynki, te modlitwy, on wciąż rozpoznał, że on ich nie robi dla siebie, przepraszam, że nie robi dla Boga, że nie robi dla braci, ale wciąż je robi dla siebie. Wciąż, i on właśnie ten zwrot użył, że my jesteśmy wciąż zakrzywieni ku sobie. To jest tak samo, jakbyś wziął palec, zróbcie tak palec, proszę. Tak? I my powinniśmy żyć na Bożą chwałę, ale na skutek grzechu pierworodnego wszystko, co niby robimy, my w gruncie rzeczy robimy, żeby coś za to dostać. I dlatego tak mało ludzi chce dobrej nowiny. Bo nie widzi tego, tylko widzi to w nas. I kiedy stajemy w szczerości, to my widzimy, że sami z siebie, bez Bożej pomocy, jeśli Duch Święty nie objawi nam Chrystusa, który miał totalnie inny model życia, my nie jesteśmy w stanie tak żyć. I dlatego właśnie Marcin Luther w końcu zrozumiał. Simul justus et peccator. Czyli równocześnie usprawiedliwieni, kochani do szaleństwa przez Boga i równocześnie tak bardzo rozczarowani sobą, bo zdajesz sobie sprawę, jakim wielkim jesteś grzesznikiem, że bez Jego łaski, że bez Jego sprawiedliwości jesteś bardziej zgubiony, niż ci się wydaje. I nic, co robisz dla Boga, żadne twoje podnoszenie rąk, żadna twoja modlitwa, żadne twoje dobre uczynki, nic nie pomoże i nie przysługuje się do twojego zbawienia. Ja nie mogę Cię przekonać, ale Duch Święty może Cię przekonać. I tylko wtedy, kiedy zobaczysz, jak bardzo jesteś zgubiony, wtedy, kiedy zobaczysz, że Twoje dobre uczynki są złymi uczynkami, jeśli myślisz, że na podstawie ich możesz się usprawiedliwić przed Bogiem. Tylko wtedy Twoje uczynki mogą stać się dobrymi uczynkami, bo wiesz, że one zaczynają wynikać z tego, że Duch Święty pokazuje Ci Chrystusa, że Ty już jesteś zbawiony przez to, co On zrobił dla Ciebie. I widzicie, i Paweł wie, że musi to pokazać Filipianom, bo wie, że Filipianie nie są mistrzami świata w prowadzeniu życia moje życie za Twoje. I tutaj jest ten jeden z najwspanialszych fragmentów. I ja czuję się bardzo sfrustrowany, że mam tak mało czasu, żeby poświęcić temu fragmentowi, ponieważ on jest tak bogaty teologicznie, tak bogaty, każde słowo tutaj, nie tylko każdy werset, wymagałby odrębnego kazania, a może nawet serii kazań. I tak się czuję troszeczkę, tam ci, którzy znają grekę, tam ta greka jest tak piękna, czy wiecie dlaczego? Ponieważ wszyscy bibliści dochodzą do jednego wspólnego wniosku, patrząc na ten fragment, że nie jest to fragment najprawdopodobniej autorstwa świętego Pawła, tylko jest to hymn lub modlitwa wczesnego Kościoła. Być może, tak jak my mamy to credo, wyznanie wiary, które pochodzi z później, prawdopodobnie z pierwszych 4 wieków gdzieś. ale być może to było częścią nabożeństwa Filipian. Czyli on mówi im, tak, to wyznajecie co tydzień, tak się modlicie, ja wam rzucam wyzwanie, czy tak żyjecie? Czy tak żyjecie? My co tydzień mówimy modlitwę Ojcze Nasz, co tydzień mówimy wierzę w Boga, co tydzień przychodzimy i ja mówię, kochani, czy my tak żyjemy? Niech Duch Święty oświetli nasze serca, żebyśmy mogli zobaczyć. I widzicie, ten proces tutaj, tego uniżenia Boga, on odbywa się po pierwsze, że On, Jezus Chrystus, będąc Bogiem, staje się człowiekiem. I to już jest samo w sobie niezwykłe, ponieważ Kościół w pierwszych wiekach zwalczał wiele herezji dotyczących zaprzeczenia boskości Jezusa. Natomiast my jako chrześcijanie, jeśli jesteś chrześcijaninem, to uznajesz, że Jezus Chrystus jest w 100% Bogiem. Jest tak bardzo Bogiem, jak Bóg Ojciec jest Bogiem. I w 100% człowiekiem. On nie jest pół Bogiem, pół człowiekiem. Mało tego. I On będąc w postaci Bożej i Święty Paweł używa tam takiego greckiego słowa morfe. I to słowo morfe tu jest przetłumaczone jako postać. On będąc w postaci Bożej. Ale widzicie, to słowo morfe, ono oznacza coś więcej niż zewnętrzna postać. Ono oznacza istotę rzeczy. Czyli to, co sprawia, że drzewo jest drzewem, to jest to morfe drzewa. To, co sprawia, że człowiek jest człowiekiem, to jest to morfe. Co sprawia, że jesteś człowiekiem? Co odróżnia cię od zwierząt albo od roślin? I co sprawia, że Bóg jest Bogiem? To, że jest On wszechmocny, to znaczy, że może wszystko. I Święty Paweł mówi, że Pan Jezus, będąc w tym morfe Boga, czyli On, będąc wszechmocny, Pan Jezus, będąc wszechwiedzący, nie ma żadnej rzeczy, o której On nie wiedział. Pan Jezus, będąc wieczny, nie było czasu, w którym Go nie było. Nie było momentu, w którym On został stworzony. Dlatego my w Credo co wyznajemy? Zrodzony jako człowiek, ale nie stworzony. I zwróćcie uwagę, współistotny Ojcu. Współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. Czyli On, będąc Bogiem, czy widzicie, że ten że pierwsi chrześcijanie, oni już wierzyli w boskość Chrystusa? Oni już wierzyli w boskość Chrystusa, dlatego wszyscy, którzy uważają, że Jezus Chrystus, On był tylko takim nauczycielem moralności, a kilka wieków później ci wszyscy przywódcy dorobili tą boskość. Ale w rzeczywistości to był jakiś jeden z nauczycieli. Widzicie, to jest bardzo passé stwierdzenie już dzisiaj w świecie nauki. Jeśli ktoś tak dzisiaj uważa, to odkrycia ostatnich 20 lat w biblistyce, w archeologii, w historii całkowicie obalają tego rodzaju rozumowanie. Bo na przykład to bibliści odkryli, to jest jedna z rzeczy, że już pierwsze pokolenie chrześcijan, dla których było całkowicie nienaturalne wierzyć w to, że jakiś człowiek może być Bogiem. Bo Żydzi byli ostatnią grupą, która w to mogła wierzyć. Że to pierwsze pokolenie chrześcijan już posiadało pewnego rodzaju liturgię, w której wyznawali, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Tak samo jak Bóg Ojciec jest Bogiem. Coś, czego nie było jeszcze wiadomo 50-60 lat temu, kiedy było to stwierdzenie, o którym wam mówimy, bardzo modne. Więc widzicie, twoja wiara w boskość Chrystusa nie powinna opierać się tylko i wyłącznie na tym, że ci się tak wydaje. To jest troszkę za mało. Lub że po prostu ktoś ci powiedział, że ci powiedział ksiądz na religii. Nie sądzisz, że to jest troszkę za mało? Nie sądzisz, że to jest tak ważne stwierdzenie, że wymaga większego dociekania? Czy to jest prawda? Ja wam podałem jeden z bardzo wielu powodów, dla którego ja wierzę, że to jest prawda. Nie dlatego, że ja czuję, że to jest prawda. Prawda nie jest umiejscowiona we mnie. Prawda jest prawdą, bo jest prawdą, czy ją czuję, czy nie. To znaczy, że kiedy ja nie czuję tego, że Jezus jest Bogiem, a kiedy nie czuję, że Jezus jest Bogiem? Kiedy widzę, że moje sytuacje układają się nie po mojej myśli. Kiedy zastanawiam się, co tu się dzieje? Ja chodzę do kościoła, jestem pastorem kościoła. Dlaczego w moim życiu tak to wygląda? Gdzie jesteś, Panie Boże? Tak, i wtedy mówię, o, Jezus jest Bogiem. On nad wszystkim czuwa. Jego opatrzność czuwa nad wszystkim. I nawet jeśli bym nie zrozumiał do końca życia, czemu tak się dzieje, to kiedy On powróci, to wtedy wszystko stanie się jasne. I tak jak Hiob, upadnę na twarz i powiem, Panie, choć wydawało mi się, że Cię znam osobiście, w porównaniu do tego, jak teraz Cię poznaję, to i tak znałem Cię tylko ze słyszenia. Choćbyś nie wiem, jak tu poznał Boga. Kiedy On powróci, zobaczysz Go, jakim jest i wtedy staniesz się do Niego w pełni podobny. Dopiero wtedy. Teraz my jesteśmy troszkę do Niego podobni. Więc Jezus staje się człowiekiem. I widzicie, niektórzy mają... Jest taka herezja bardzo współczesna, która mówi, że Jezus Chrystus nie mógł tutaj pewnych rzeczy zrobić, będąc na ziemi. Słyszeliście kiedyś coś takiego? Tak? Chcę powiedzieć, że to nie jest nowa żadna myśl. W pierwszym chrześcijaństwie byli tacy wierzący, którzy tak uważali, że kiedy Jezus stał się człowiekiem, to On w jakiś sposób zachował tytuł prawny Boga, ale On nie mógł nic zrobić jako Bóg. To jest tak samo, jak gdybym grał z Tobą w karty i miał najsilniejszą kartę. Wszechmocny na przykład, tak? I oni uważają, że Jezus, stając się człowiekiem, było to równoznaczne, że On wyjął tą kartę ze swojej talii i gdzieś odłożył na czas, kiedy dopiero wróci do Ojca. To znaczy, że kiedy stały się jakieś rzeczy przykre dla Jezusa, to Jezus nie mógł zagrać tą kartą. Rozumiecie? Tak? Nie. To jest herezja. Tak? Mogę wam pokazać w Biblii, gdzie to jest. Dlaczego to jest nieprawdą? Czy znacie fragment, w którym Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym tak bardzo męczy się i mówi, Panie, oddal ode mnie ten kielich? Wydaje się, że On nie może nic zrobić, że jeśli Bóg się nie zgodzi na to, że to Go ominie, to On nic nie może zrobić. Taki obraz wam się maluje? Ale potem pojawia się święty Piotr, obrońca Jezusa. Wyjmuje miecz. I kiedy przychodzą po Pana Jezusa, to On chce w ten sposób uderzyć sługę, który przyszedł Go pojmać. Ale nie wiem, czy tamten zrobił unik, czy Piotr był po prostu rybakiem z zawodu, jakkolwiek podłuje i jedynie odcina mu ucho, tak? I słudze temu było na imię Malchus, mówi Słowo Boże. Co jest kolejnym dowodem na wiarygodność Biblii, bo w tamtych czasach nie używało się do narracji szczegółów, opisując mity. To jest dopiero wynalazek XVIII wieku. Okej. I słuchajcie, i odcina mu ucho. I co mówi Pan Jezus? Włóż swój miecz do pochwy i mówi mu tak, czy myślisz, Piotrze, że gdybym poprosił Ojca, to nie mógłby teraz wystawić mi legionu aniołów, żeby mnie obronić? Znacie ten fragment? O czym ten fragment mówi? Że wszystko, co robił Jezus, to nie było dlatego, że On wyjął tą kartę i odłożył. Tylko On, będąc Bogiem, mając możliwość swojej wszechmocy, nie gra tą kartą. Dobrowolnie nie gra tą kartą. Bo wie, że jest to jedyny sposób i kiedy Bóg mu mówi nie Jezusowi, to Jezus się poddaje, uniża. Nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że rozumie wtedy, że jest to jedyny sposób na zbawienie Ciebie i mnie. Czy widzicie tą różnicę? Dlatego bardzo was przestrzegam, kiedy słyszycie jakieś nauczania, w którym ktoś mówi, że Jezus czegoś nie mógł, bo twoja wiara go ogranicza. Okej, myślę, że to jest na tyle ważne, że może jeszcze jeden przykład, tak? Bo na pewno się z tym spotkaliście. Zachariasz, nie prorok, tylko tata Jana Chrzciciela. Przychodzi anioł i mówi mu, jak ma być, że narodzi się jego syn i będzie tak i tak i tak. Czyli Bóg coś mówi. Czy Zachariasz temu wierzy, czy nie? Nie wierzy. Okej, dobra, zostaje niemową. Za karę zostaje niemową. Okej. Bo nie wierzy, tak? Jest to kara za to, że on został niemową. Pytanie jest takie. Czy Jan Chrzciciel się rodzi, czy nie? Bo Zachariasz wierzy? Bo nie wierzy. Czy Bóg może coś zrobić wbrew temu, czy w to wierzysz, czy nie? Okej. Dobra, to jest tylko jeden przykład, żeby wam pokazać, jak słaba jest ta teologia, która cię przekonuje, że Bóg nie może czegoś zrobić, bo twoja niewiara go ogranicza tak strasznie. Pozwólcie wam, żeby wam raz i wyraźnie powiem. Bóg jest Bogiem i może zrobić wszystko, co chce. Jeśli On czegoś nie zrobił, to On dlatego, że On decyduje się nie zrobić tego, bo chce być partnerem z tobą. Ale nie dlatego, że On tego nie może zrobić. On wybiera z jakiegoś powodu, żeby tego nie zrobić. A nie dlatego, że ty nagle możesz zmusić Boga, żeby On coś zrobił, albo nie tak, jak ty będziesz mówił. To jest śmieszne. To nie ty jesteś Bogiem. To nie ty masz mówić Bogu, co On ma robić, a co nie. To Bóg jest Bogiem. I widzicie, Jezus uniża się, stając się człowiekiem. Ale to nie wszystko. Jezus nie tylko staje się człowiekiem, ale On staje się sługą. I to jest już kompletnie niezrozumiałe dla nas, ponieważ ja w tamtych czasach, znając realia tamtych czasów, gdybym już musiał stać się człowiekiem, żeby mieć tu wpływ, żeby wywierać wpływ, żeby pomagać ludziom odkryć znaczenie ich życia, to ja bym wybrał, że urodzę się w rodzinie po pierwsze, która już ma wpływ. W miejscu, w którym łatwo dotrzeć do innych ludzi. Bym to zrobił bardzo strategicznie. Czy ty też byś tak zrobił? Oczywiście, że tak. Byłaby to rodzina bogata, pełna znaczenia, może królewska, może jakiegoś mędrca rodzina. Na pewno w ważnym miejscu. Bo wtedy takie dziecko ma największą szansę, że ono wywrze wpływ. Zgadza się? Nie. Jezus wybiera rodzinę przeciętnego Kowalskiego w bardzo małym miasteczku, gdzie jest akcent wiejski, który Jezus miał przez całe swoje życie. Wybiera uczniów w dodatku, którzy też nie są zbyt, że tak powiem, edukowani, że elity nimi lekko pogardzają, śmiejąc się z ich akcentu kaszubskiego czy innego, tak? Czy widzicie, że to z ludzkiego punktu widzenia nie ma sensu? Tak? Więc wszystkie te nauczania, słuchajcie, w którym mówią, jak wy musicie być strategiczni, jak wy musicie planować i tak dalej, zastanówcie się, czy to naprawdę jest serce Ewangelii i Biblii? Czy to naprawdę jest wzór tego jednego z największych fragmentów, dajmy Karolina dalej, Jezusa Chrystusa? Czy to jest ten sposób, w jaki On zwyciężył? On stał się sługą. On ustanowił w Królestwie model służenia. To służenie, uniżenie się, inaczej, ale to jest służenie dobrowolne, to jest służenie, w którym ja, wiedząc, tak jak Jezus wiedział, że jest Bogiem i dlatego służył, odkrywając swoją tożsamość jako Bóg, tak samo ty i ja nie jesteśmy Bogami, ale jesteśmy odkupionymi Bożymi dziećmi. I wiedząc, kim jesteś, jak ogromną masz wartość w oczach Boga, jak żaden człowiek nie musi ci udowadniać tego, jak nie musisz zasługiwać na czyjąś aprobatę. I kiedy wtedy służysz, to ma to ogromne znaczenie. Dlaczego? Ponieważ wtedy służysz dla Boga, a nie po to, żebyś otrzymał pochwałę. Wiecie, że to nie jest żadne przemienienie przez Ewangelię, jeśli twoja moja służba wynika z naszej niskiej samooceny, bo tak bardzo pragniesz, jakim ty jesteś wspaniałym sługą. Jak ty cudownie pomagasz. Jeśli przez miesiąc ktoś ci tego nie powiedział, to twój poziom służenia spada. To tylko pokazuje, jak bardzo potrzebujemy wciąż być przemieniani przez Ewangelię. Ponieważ Bóg powiedział w swoim słowie, jak bardzo nas kocha i udowodnił to. Tak więc Jezus wyznacza nowy model, model służenia w Bożym Królestwie. nie model domagania się swoich praw przede wszystkim, ale model służenia, a domaganie się praw tylko wtedy, jeśli widzisz, że jest to naprawdę dla dobra i na Bożą chwałę. I wtedy to służenie przyjmuje tą twardą postawę. Ale nie dlatego, że ty chcesz dla siebie, że ty jesteś zakrzywiony do siebie. Tak? Więc przenosząc to na płaszczyznę małżeńską. My w małżeństwie, czy twoja relacja małżeńska ma rok czasu, albo narzeczeńską, albo może niektórzy was chodzą z dziewczyną, tak? To zastanów się. Czy ty raczej sięgasz po swoje prawa? Czy chcesz tej drugiej osoby używać, żebyś to ty był szczęśliwy? Czy ożeniłeś się po to, żebyś był szczęśliwy? Bo jak tak, to dalej robisz wszystko w tym związku, żeby to ta druga osoba się poświęcała, żebyś ty był szczęśliwy. Gdy twoje szczęście jest zagrożone, to czy ty jesteś wierzący, czy nie, to w końcu zaczniesz mieć myśli o rozwodzie, o zerwaniu. Czemu? To pokazuje, jak bardzo jesteś nieprzemieniony przez Ewangelię. Bo twoja przysięga to nie jest przysięga małżeńska, której ty mówisz, ja teraz wyznaję, że cię kocham. Tylko to jest twoja obietnica, że ty będziesz kochać w zdrowiu i w chorobie. W bogactwie i w biedzie. Póki śmierć was nie rozłączy. I wtedy twoje małżeństwo jest pięknym wyrazem uwielbienia dla Pana Jezusa. Ale widzicie, żeby takie małżeństwo przetrwało i żeby taka relacja przetrwała, ja używam przykładu małżeństwa, ale to może tyczyć się przyjaźni, to może tyczyć się różnego rodzaju relacji. To obie osoby nie są nastawiane na proces wywyższania się, na brania swoich, tylko my się nastawiamy według tego wzoru Jezusa na służenie sobie ku zbawieniu drugiej osoby. Więc zastanów się, w twoim małżeństwie lub w twoich relacjach, bo jest tu wiele osób, które nie są w związku małżeńskim, czy twoja postawa jest taka, że ty się wywyższasz, domagając się swoich praw, bo ty masz przecież prawo. Czy ty raczej się uniżasz, pozwalając i wierząc Bogu, że Bóg cię wywyższy i że doznasz czci i chwały. Ale może powiedziesz, ale ja przecież od 2 lat służę. Nie widzę żadnej zmiany. Kończę z tym służeniem. Zacznę domagać się swoich praw. To nie działa. Ja sobie wychowam ją. Tak? Czy wybierasz drogę świata? Ja ci zadam takie pytanie. Od kiedy to w chrześcijaństwie? Powiedz mi, od kiedy? Twoja nagroda jest przede wszystkim umiejscowiona tu na ziemi. Pokaż mi to w Biblii. Bo ja ci pokażę w całym liście do Filipian, że twoje wywyższenie za twoje służenie jest przede wszystkim, kiedy odejdziesz z tego świata. A jeśli czasem Bóg w swoim miłosierdziu i łasce, nie jako nagroda, ale jako akt Jego suwerennej łaski, postanowi wywyższyć twoją służbę, to powinieneś być Mu dozgonnie wdzięczny, bo nie zasługujesz na to. I ja na to nie zasługuję. Tylko jest to aktem Jego miłosierdzia i łaski, że w jakiś sposób gdzieś Cię wypromował w Twojej pracy na wyższe stanowisko. Że nagle Twój mąż dostrzegł w Tobie to, o czym marzyłaś, że dostrzeże w Tobie przez cały czas. Że Twoi znajomi nagle zobaczyli, jaki Ty jesteś oczytany i teraz widzisz, że jesteś ekspertem w ich gronie. Jakiekolwiek. Jeśli coś takiego Ci się wydarzyło, nie należy Ci się to. Bo nam się należy wyrok skazujący za nasze grzechy. Więc jeśli Bóg to robi, to robi to dlatego, że Chrystus, Jezus Chrystus uniżył się i przez Jego łaskę my, kiedy On tutaj, dlatego też Bóg wielce Go wywyższył. Kiedy Go wywyższył? Kiedy zmartwychwstał. Czy to było przed śmiercią Jego, czy po Jego śmierci? Tak? Po Jego śmierci. Naprawdę zachęcam was, rzucam wam wezwanie. Weźcie listy Pawła, choćby list do Filipian. Przeczytajcie go jeszcze raz i zadajcie sobie to jedno pytanie. czy moja nagroda i moje wywyższenie jest przede wszystkim w świetle tego, co Paweł pisze, tutaj na ziemi? Czy ja mam prawo domagać się tego? Jako chrześcijanin, tak jak świat się tego domaga? Czy raczej mam utkwić wzrok w Panu w niebie i kiedy On się objawi, to my się z Nim objawimy w chwale? Cytuję wam jeden z fragmentów, akurat z innego listu, tak? Więc widzicie, Kościół jest pod ogromną plagą światowości, która się nazywa tu i teraz. Wszystko tu i teraz, bo ci się należy, bo ty tak uwierzyłeś, bo ty dostałeś taką szczególną wiarę, bo ty tak bardzo jesteś wierny Bogu. To wszystko nie ma nic wspólnego z biblijnym chrześcijaństwem. Tego nie ma w Biblii. To są wszystko wyrwane fragmenty z kontekstu. Przestrzegam was przed tym wszystkim. Bo się bardzo zawiedziecie w swoim życiu. A jeśli masz 40 lat albo więcej, to już na pewno się zawiodłeś na tego rodzaju teologii. To jest przyczyna, czemu statystyki rozwodu wśród chrześcijan są takie same. Takie same. Jak w świecie. Bo jesteśmy ofiarami tego myślenia, że usłyszałem nauczanie takie: zacznij służyć swojej żonie. Zacznij służyć swojemu mężowi. Minie pół roku, a wszystko będzie dobrze. Ona to dostrzeże i będziecie po prostu takim super małżeństwem. Chcę powiedzieć, że możecie być szczęśliwym małżeństwem. Ale chcę wam powiedzieć, że mogą zdarzyć się takie sytuacje, jak słyszałem na konferencji, że piękny, przystojny mężczyzna pobrał się z piękną kobietą, która uległa chorobie i spędza teraz ten czas na wózku, już nie wyglądając pięknie. A on z tym sześciopakiem tu pcha ten wózek i ociera jej ślinę z policzka. Będę cię kochał. Będę ci służył. Powiedzcie mi, jak ta kobieta ma mu się odpłacić? Jak? Czy on nie wrzeszczy nocami? Ja mam prawo do szczęśliwego życia, ja mam prawo do seksu, ja mam prawo do tego wszystkiego. Co może zmienić tylko tego mężczyznę? Tylko w to, jeśli co tydzień będzie przychodził i mówił: Boże, nie mam siły dłużej tak żyć, ale Ty mi dajesz tą siłę. Uniżam się po raz kolejny, przychodzą do tego stołu, uniżam się po raz kolejny. I tak, i czasem Bóg zrobi cud. I jest wiele świadectw, jak takie osoby są w cudowny sposób uzdrawiane. I jest wiele świadectw, jak tacy ludzie trwali do końca swoich dni przy swoich mężach i żonach, przy swoich przyjaciołach. To było chrześcijaństwo, które wywróciło świat do góry nogami. To chrześcijaństwo, o którym wam mówię. Dlatego w liście do Rzymian jest napisane, że całe stworzenie wzdycha i boleje, oczekując odkupienia, które stanie się, kiedy Pan stąpi. I dalej święty Paweł mówi: i ty, i ja, i my wszyscy wzdychamy, pragnąc przyoblec się w nasze domostwo, w to nowe ciało. Czy będziemy dalej szli drogą promowania światowości w Kościele? Czy widzisz, jak jest niemożliwe, żebyś tak żył? Czy pokazałem ci to wystarczająco? Czy nadal masz złudzenie, że możesz żyć chrześcijańskim życiem? Nie możesz żyć chrześcijańskim życiem. Nie możesz żyć chrześcijańskim życiem, nie przychodząc i nie doświadczając Boga każdego tygodnia, który jest, przychodzi do ciebie w Słowie i który przychodzi do ciebie w swoim ciele i w swojej krwi. Bo jeśli się tego pozbawisz, jeśli inne rzeczy dla ciebie ważniejsze, skąd weźmiesz siłę, żeby tak żyć? I widzicie, ostatnia rzecz, o jakiej teraz powiem, końcówka jest taka, że nie dość, że on stał się sługą, to jeszcze był posłuszny aż do, nie tylko do śmierci. Paweł zaznacza i to śmierci. Dlaczego Paweł zaznacza śmierci krzyżowej? Mi się kiedyś wydawało tak, że kiedy Jezus został pojmany, to oni nie mogli na nim wykonać wyroku skazującego, więc musieli go przynieść przed sąd żydowski. To by się też tak wydaje na pewno, tak? Ale zwróćcie uwagę, że kilka rozdziałów później, kiedy już mamy Dzieje Apostolskie i Szczepan, diakon, mówi, to czy oni go przynoszą przed służbę rzymską? Nie, kamieniują go, tak? O, właśnie. Więc Żydzi mieli pewne prawa, tylko władze żydowskie nie chciały ukamienować Jezusa. Oni chcieli, żeby Chrystus został ukrzyżowany. A do tego nie mieli prawa. Dlaczego władze żydowskie chcieli, żeby Chrystus był ukrzyżowany? Ponieważ krzyż był najgorszym rodzajem śmierci, który wysyłał komunikat w tamtych czasach. Ta osoba jest kryminalistą i ta osoba jest przeklęta, bo oni opierali się na tym wersecie, który na pewno znacie, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Tak? Więc oni powiedzieli, jeśli uda nam się powiesić Jezusa na drzewie krzyża, to całe jego bluźnierstwo, że on jest Bogiem i przyszedł zbawić ludzi, wszyscy będą widzieli, że to jest nieprawda, że sam Bóg się go zaparł. I wiecie co? Udaje się im, bo nie rozumieją piękna Ewangelii. Że oni nie rozumieją, że Jezus Chrystus, kiedy tam zawisł i kiedy On stał się tym przekleństwem, to On tam stał się tym przekleństwem za nas. On w pohańbieniu umarł. Czy ty rozumiesz, że On umarł w hańbie? Nie ma nic gorszego niż umrzeć w hańbie. Ty chcesz, jak chcesz umrzeć? Żeby była przy tobie twoja rodzina. Żeby były przy tobie twoje dzieci. Jak byś się czuł, kiedy byś umierał i byś był zdyskredytowany i znienawidzony przez bliskie osoby, a najbliższe osoby by czuły, że ty je rozczarowałeś i tak umierasz? Tak umarł Jezus. Wyszydzany w nagości, w hańbie. Zgodził się na to dobrowolnie, mogąc w swojej mocy zejść z krzyża jako Bóg. Jednak On tego nie robi, bo wie, że to tobie i mi należy się ta hańba za to, jak żyjemy. I wie, że nic, co zrobimy, nie może tego anulować. Dlatego On mówi, ja zejdę z nieba, uniżę się tak bardzo, że umrę tą śmiercią, żeby ten dar łaski został tobie i mi ofiarowany. I żebyś mógł przyjąć Go, żebyś zobaczył tą ogromną miłość, którą On tobie daje. Że pewnego dnia, kiedy nawet tutaj doświadczasz czasem pohańbienia i choć od czasu do czasu, a może częściej, i życzę Ci tego częściej, zdarzy się, że Bóg przez swoją łaskę w jakiś sposób wywyższy Cię. Czy to poprzez to, że Cię uzdrowi, czy to poprzez to, że, tak jak mówiłem, ktoś uzna, jakim jesteś ekspertem, czy cokolwiek. Ty będziesz wiedział, że na to nie zasługujesz, bo On umarł w hańbie za ciebie. Ale nadejdzie pewien dzień, że kiedy On powróci, to na Jego imię zegnie się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Tam dokładnie mówi istot nadziemskich, podziemnych i każdy język będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. Nadejdzie dzień chwały dla każdego chrześcijanina, który cierpi. Nadejdzie dzień chwały dla wszystkich, którzy umarli, będąc ukrzyżowani, będąc torturowani, którzy dzisiaj na całym świecie cierpią za to, że są wierzącymi. Nadejdzie dzień chwały, że kiedy Chrystus zostanie wywyższony, to my zostaniemy wywyższeni wraz z Nim. Ale jeśli odrzucasz ten dar, to też twoje kolano się zegnie, ale zegnie się w pohańbieniu, kiedy w tym czasie, zanim stąd odejdziesz, nie przyjmiesz Jego łaski, kiedy odrzucisz tą wielką miłość, to nie doświadczysz wywyższenia wraz z Chrystusem, ale hańbę wiecznego potępienia z tymi, którzy odrzucili ten dar, bo uważają się za zbyt fajnych, żeby potrzebowali Chrystusa. Dlatego dzisiaj, kiedy będziesz przystępować do tego stołu, przystępuj jako ten, który wszystko zawdzięcza Bogu i który widzi, jak bardzo nie możemy iść śladem Jezusa, ale jak bardzo, kiedy Duch Święty nam Go pokazuje, On udziela nam łaski, że wiedząc, że nie możesz, nagle okazuje się, że możesz. Nagle pojawia się sytuacja, i oddajesz swoje życie w jakiś sposób za kogoś, w drobnej rzeczy. I nagle nie poznajesz siebie. Jak to się stało? Jestem innym sobą. Oto moc Ewangelii. Oto działanie Ducha Świętego. Oto moc przemiany serca. A wtedy twoje życie będzie krzyczało wszystko to, co głoszą twoje słowa. Amen.